dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Na dzisiaj przygotowałam sprawę, dzięki której przeniesiemy się do końcówki XIX wieku. Jeśli śledzicie mojego Instagrama albo Facebooka, to zapewne już mieliście malutką podpowiedź i być może wiecie, o kim będzie dzisiejszy odcinek. Jeśli nie, to tajemnica za chwilę się wyjaśni. Będzie to też chyba najstarsza sprawa, jeżeli chodzi o Polskę, na moim kanale. Dla mnie szukanie materiału do tej sprawy było niemal podróżą, dlatego mam nadzieję, że i Wam się spodoba. Koniecznie dajcie znać w komentarzu. A ja zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Razem przenosimy się do XIX-wiecznej Warszawy. 1 lipca 1890 roku po południu podano wiadomość, która zaszokowała całą Warszawę. Tak o tym wydarzeniu pisał Kurier Warszawski. Artystka teatrów warszawskich Maria Wisnowska zamieszkała przy ulicy Złotej pod numerem 3. Znaleziona została martwa w lokalu domu pod numerem 14 przy ulicy Nowogrodzkiej. Na miejsce wypadku zjechały władze sądowo-śledcze. Zdziwienie, zdumienie i niedowierzanie. Nikt nie dawał wiary, że uwielbiona przez całą Warszawę aktorka, piękna, młoda, u szczytu kariery, tak tragicznie zakończy swe życie. Chwilę później tłumy ciekawskich gromadziły się już pod oknami mieszkania kobiety przy ulicy Złotej 3. Jak to się stało, że ta znana aktorka tak nieszczęśliwie skończyła? Zacznijmy tę historię od początku. Rodzice Marii wzięli ślub 3 lutego 1859 roku. Jan Wiśniewski, który później zmienił nazwisko na Wiśnowski, poślubił Emilię Hoffman. Para doczekała się jednego dziecka, Marii. Jan prowadził sklep, był właścicielem znanej nieruchomości Dolina Szwajcarska. Z kolei dziadkowie Marii prowadzili rzeźnię. Maria Wisnowska podobno urodziła się 23 grudnia 1859 roku. Nigdy jednak nikomu nie mówiła o swoim wieku, nie podała też daty swojego urodzenia. Strzegła tej informacji jak najcenniejszego skarbu. Być może fakt, że kobieta chciała ukryć swój wiek, wpłynął również potem na decyzję jej mamy o tym, aby na nagrobku, jako datę narodzin, umieścić rok 1861. Z kolei w słowniku biograficznym Teatru Polskiego znajdziemy rok 1862. Od początku dzieciństwo Marii nie należało do najłatwiejszych. W sierpniu 1863 roku jej ojciec odebrał sobie życie. Te informacje również później ukrywała, jak tylko mogła. Jako dorosła kobieta zwierzyła się z kolei swojemu kochankowi, że w wieku 7 lat została wykorzystana seksualnie przez kobietę. Była postrzegana jako kobieta o niezwykłej urodzie, talencie i wdzięku. Tak opisywał ją aktor Wincenty Rapacki. Była blondynką średniego wzrostu, o figurze zaokrąglonej, ale zgrabnej. Miała regularne rysy twarzy, na której malowały się wszystkie uczucia w swych najsubtelniejszych przejawach. Z kolei aktor Paweł Overło tak opisywał jej wdzięki. Usta pełne, silnie zarysowana szczęka i broda, duże i wyraziste oczy, ładne ręce. Jej głos był miły, donośny, dykcja pierwszorzędna. Z kolei dramaturg Stefan Krzyłoszewski, z którym wdała się w krótki romans, wspominał. Największy urok tkwił w oczach o barwie i blasku akwamaryny, gdy były pogodne, a które ciemniały w podnieceniu. W chwilach przepastnego upojenia jej szeroko rozwarte źrenice wpatrywały się uparcie w moje oczy. Na jej ustach jawił się zagadkowy uśmiech, w którym mieściła się radość z rozkoszy. Talent aktorski zdradzała już jako dziecko. Wisienka, bo tak zdrobniale na nią wołano, od najmłodszych lat dużo czytała, a potem w gronie rodzinnym recytowała fragmenty utworów. Jako nastolatka trafiła na prywatną pensję. Tego okresu nie wspominała zbyt dobrze. Mówiło się, że dziewczęta uczy się tam o burzliwych miłościach, wielkich tragediach, tak aby potem marzyły, by doświadczyć silnych emocji w prawdziwym życiu. To wszystko sprawiło, że zdecydowanie Pobyt w tamtym miejscu wywarł bardzo negatywny wpływ na psychikę aktorki. Ale to właśnie tam zagrała w swoich pierwszych przedstawieniach w szkolnych teatrzykach i otrzymywała pierwsze role. Bardzo to na nią wpłynęło, bo po ukończeniu pensji Maria oznajmiła swojej mamie, że teraz chciałaby poświęcić swój czas na sztukę i teatr oraz że marzy o tym, aby zostać aktorką. Nie chciała, żeby jej życie było czymś przeciętnym. W 1878 roku, jako około 18-latka, wyjechała do Lwowa. Pobierała wtedy nauki aktorstwa u Emila Dringa i prawdopodobnie za sprawą jego protekcji wyjechała do Lwowa do Teatru Skarbkowskiego. Tam też na deskach teatru zadebiutowała 13 listopada. Wystąpiła w roli Jadwigi, wzbudziło się w niej serce. Publiczność od razu ją pokochała, a to sprawiło, że nie miała problemu z otrzymywaniem nowych ról. Po 2 latach postanowiła jednak powrócić do Warszawy i zaczęła występować w Teatrze Rozmaitości. Zarabiała coraz więcej i cieszyła się coraz bardziej rosnącą popularnością. Jej specjalnością stały się role kokietek, tak zwanych pierwszych naiwnych, femme fatale. Lubiła szokować. Nie miała także problemu z ukazywaniem się na scenie w negliżu. Biografka Agata Tuszyńska twierdziła, że Maria sypiała w trumnie, nosiła mały rewolwer, którym terroryzowała wielbicieli, a w pierścionku rzekomo miała kurarę, indiańską truciznę. Chwaliła się także posiadaniem chloroformu, morfiny i epatowała tragizmem. Byli też tacy, którzy uważali, że Maria nie była wybitną aktorką. Dogryzali jej, mówiąc, że na scenie gra po prostu siebie. Idealnie pasowała do czasów, które kojarzyły się z pesymistyczną wizją schyłku wieku, a atmosfera ta udzielała wszystkim żyjącym. Również i Wisnowska była określana jako posiadająca osobowość rozedrganą emocjonalnie. Jej życiem rządziły 3 namiętności – teatr, miłość oraz śmierć. Jawnie też wyrażała swoje zafascynowanie truciznami i bronią. W swoim buduarze trzymała 2 szkielety z kości słoniowej. Lubiła opowiadać o tym, jak wyobraża sobie swój pogrzeb. Marzyła o tym, aby zakończyć swoje życie na deskach teatru. Jednak wraz ze wzrostem popularności i kolejnymi sukcesami jej zachowanie stawało się coraz bardziej niepokojące. Na przykład zapraszała gości, a potem, jak gdyby nigdy nic, wyjmowała rewolwer, który trzymała przy łóżku, a następnie bawiła się nim, strasząc tym samym gości. Często też lubiła rozmawiać o śmierci, chodziła także oglądać zwłoki wystawione w kościołach i cerkwiach. Co ciekawe, była też prekursorką informacji, które dzisiaj nazywalibyśmy fejkami. Otóż w październiku 1883 roku obesłała redakcję anonimami, że popełniła samobójstwo. Tak te informacje relacjonował Bolesław Prus. Dyń, dyń, czy żyje panna Wisnowska? Żyje, niech was diabli porwą, już pyta się 80. Tak? 80 pyta się o zdrowie? Jak ręką odjął, straciłem życzliwość dla pięknej męczennicy. O tym, że te fałszywe informacje wysyłała sama Wisnowska, dowiedziano się dopiero parę lat później. Maria w Warszawie prowadziła także salon towarzyski, w którym gościła jednak zazwyczaj samych mężczyzn. Uwielbiała z nimi flirtować, nie stroniła od romansów, nawet kilku jednocześnie. Zaproszonych gości bez skrępowania przyjmowała w peniuarze, pokazując tym swoje gołe nogi. A w tamtych czasach było to tak zaskakujące, jak teraz, gdybyśmy kogoś przyjęli w samej bieliźnie. Z kolei to jej nie wystarczało, bo gdy widziała, w jak wielkie zdumienie wprowadza tym mężczyzn, to odsłaniała nogi jeszcze bardziej, z dumą oznajmiając, że to jej własne. W międzyczasie pisała swój dziennik, w którym notowała swoje przemyślenia. Wypisywała też tam cytaty z przeczytanych książek, zwiężała się z tęsknoty za rodzinnym miastem, rozmyślała o relacji między aktorstwem a życiem. Lubiła skupiać się na przemijaniu. W jej dzienniku można było także znaleźć zapisy jej nocnych spacerów po cmentarzach i fantazje na temat własnej śmierci. Opisywała też tam swoje romanse, jednak momentami, choć lubiła męskie towarzystwo, to nieustannie ubolewała nad tym, że nie ma nikogo, kto według niej byłby godny jej miłości. W swoim pamiętniku pisała: przecież to nie do wytrzymania, 3 razy mnie kto zobaczy i już się kocha, głupcy. Te wszystkie serdeczne wynurzenia już mi się sprzykrzyły. Mimo tego, jak wspomniałam, miała liczne romanse, czasem kilka jednocześnie. Widywała się z wieloma mężczyznami ze środowiska artystycznego, dziennikarskiego, a także oficerami stacjonującymi w Warszawie. Jednak co zaskakujące, byli to oficerowie stacjonującej w Warszawie Armii Carskiej, a w tamtych czasach nie było to dobrze widziane. Bo po upadku Powstania Styczniowego wszelkie kontakty z zaborcą oceniano bardzo surowo. Również odwiedzanie cerkwi w tamtym okresie było zupełnie nie na miejscu. Ale wydawało się, że Maria lubi, jak otaczają taka atmosfera skandalu. Plotkowano także, że we Lwowie, w tym teatrze, w którym zaczynała, czyli w Teatrze Skarbkowskim, poznała dyrektora, Jana Dobrzeńskiego, który dla niej chciał się rozwieść z żoną. Mówiono też o tym, że dała kosza hrabiemu Alfredowi Potockiemu, galicyjskiemu politykowi i bogaczowi. Do grona jej wielbicieli zaliczano także aktora i reżysera Aleksandra Podwyszyńskiego. W tym kontekście wspominano także o wynalazcy i genialnym matematyku, którym był Bruno Abakanowicz. Jej wdzięką nie pozostał nawet obojętny sam Stefan Żeromski. Swoje namieszał też Aleksander Myszuga, słynny śpiewak operowy, do którego jeszcze wrócę. Tak naprawdę jeszcze długo można byłoby wymieniać, z kim w tamtym czasie romansowała Maria. Nie bała się też publicznie wyrażać swoich poglądów. Między innymi mówiła, że kobieta powinna być jak kiper, który każdego wina próbuje, ale żadnym się nie upaja. Zabierała też głos na temat miłości kobiety do kobiety. Często żyła na krawędzi. Z kolei w tym czasie, jeżeli chodzi o jej rozwój zawodowy, to bywało różnie. Wprawdzie dobrze wypadła w komediach Zalewskiego, ale jej występ w orientalnym dramacie biblijnym Izrael na puszczy uznano za nieporozumienie. Krytyka pisała, że aktorka stworzyła kreację rodem z komedii salonowej i pasowała do rzeczywistości scenicznej jak wół do karety. To z kolei dla Marii było ciosem, bo dla niej liczył się tylko teatr. A grała naprawdę dużo, tylko że jej kolejne role przechodziły bez echa. Długo nie mogła się przebić przez tę nową obojętność widowni. Potrzeba było niemal roku po tym, jak przybyła do Warszawy, by zmieniła sposób swojej gry i znów wróciła do bycia jedną z lepszych aktorek. W zasadzie te zmiany przyjęto z wielkim zdziwieniem. Recenzenci byli oszołomieniem, spojrzeniem, którym Wisnowska miotała publiczność. Zwracały uwagę również jej kostiumy, które odsłaniały coraz więcej nagiego ciała. To wszystko sprawiło, że aktorka powróciła na scenę z dobrymi recenzjami. W wakacje 1880 roku wstąpiła na scenę Teatru Letniego. Tak pisała o tym Gazeta Warszawska. W rolach naiwnych debiutuje Panna Wisnowska, artystka sceny lwowskiej, z wielkim powodzeniem. Talent to widoczny i niepospolity, inteligencja silna, warunki zewnętrzne wyborne. Jej największą konkurentką w tamtym czasie była o rok młodsza Jadwiga Czaki. To z nią rywalizowała o najważniejsze role. To właśnie wtedy przykuła uwagę Stefana Żeromskiego, studenta Instytutu Weterynarii. W pamiętniku swoim pisał: ślicznie gra, ale jeszcze śliczniej się bestia charakteryzuje. Przepyszna jest na estradzie. Po obejrzeniu Żorżety z Sardo z 1887 roku zapisał: niepodobna oprzeć się wzruszeniu, słuchając płaczu tej artystki. Są tam łzy, łzy nieaktorskie. Do licha, niepodobna udać ich tak złudnie. Kibicował jej i czekał, aż dostanie roli Ofelii. Gdy jednak dostała tę rolę, ogromnie zawiodła przyszłego pisarza. Klapa formalna, nie mówię o Ofelii Wisnowskiej, bo mnie febra trzęsie. Ta sroka głupia w scenie obłąkania kokietowała oczami oficerów z pierwszego rzędu. Grała wszystko naiwnie, głupio naiwnie. Także najobskurniejszy widz nie zdołałby pojąć, dlaczego właściwie ta pensjonarka miała dostawać obłędu. W międzyczasie pojawiły się też pogłoski, że Wisnowska zeszła w ciążę. Nikt jednak nie nadążał za tym, z kim akurat kobieta się spotyka. Wiadomo jednak było, że dla wielu było to pragnienie, a zarazem po chwili przyszedł szok, gdy Wisnowska nagle wyjechała z Warszawy jesienią 1887 roku i nikomu nie powiedziała dokąd. Oczywiście zaraz pojawiła się plotka mówiąca o tym, że kobieta zaszła w ciążę i urodziła za granicą. Nie była gotowa na macierzyństwo, więc dziecko oddała do zakonnego sierocińca. Nad Wisłę powróciła dokładnie po roku. Sądzono, że ojcem mógł być wspomniany już przeze mnie śpiewak operowy Aleksander Myszuga. Para poznała się jeszcze we Lwowie i określano, że w jej życiu odegrał rolę mężczyzny fatalnego. Z kolei historyk Stanisław Milewski twierdził, że Myszuga był także sprawcą kolejnej ciąży wisnowskiej, potajemnie przerwanej w 1890 roku. To też podobno miało ogromnie wpłynąć na jej zdrowie fizyczne i psychiczne, które i tak było już podkopane przez gruźlicę i chorobę nerek. Jeśli chodzi jednak o ten rok nieobecności Marii, to gdy wróciła, opowiadała, że wyjechała do Turcji. Miała się tam nauczyć korzystać z opium i palić haszysz. Opowiadała też o nocach z tajemniczym kochankiem. Czy można było wierzyć w tę historię? Trudno powiedzieć. Później z kolei opowiadała, że przez Wenecję dotarła do Paryża. Tam też faktycznie widziała ją wielu Polaków. Zapoznała tam także dramatopisarza, członka Akademii Francuskiej, u którego później grała w kilku sztukach. Paryż miał ją wprowadzić na miejscowe salony i być trampolinem do kolejnych ról. Na przeszkodzie stanął jednak nie do końca opanowany francuski i zły akcent, który kłuł w ucho. Włożyła wtedy wiele wysiłku w to, aby poprawić swoją wymowę, ale niestety na wiele się to nie zdało. Jej samopoczucie pogorszyło się na tyle, że przed wyjazdem z Paryża udała się jeszcze do gabinetu Juliana Ochorowicza. Mężczyzna był pionierem współczesnej psychologii i zdiagnozował u niej histerię. Jej powrót do Warszawy wywołał wielkie zdziwienie, w zasadzie tak samo jak jej wyjazd. Maria się tym jednak nie przejmowała i przy najbliższej okazji wróciła do grania. Teraz widownia mogła ją podziwiać w Lenie Wacława Karczewskiego. Znów zaczęła budzić ogromny podziw. Między innymi pod jej urokiem był generał Dimitr Palicyn, prezes warszawskich teatrów rządowych. To on znacząco wpłynął na jej karierę i pozwolił ją ustabilizować. Znalazło to przede wszystkim przełożenie na jej zarobki, które w 1884 roku wynosiły 1500 rubli za garze oraz 7 rubli za każdy występ, co rocznie dawało 3000 rubli. Byłoby to jakieś 36 tysięcy euro. Pod koniec kariery zarabiała już około 5000 rubli, czyli około 60 tysięcy euro. Co ciekawe, zaczął ją doceniać także świat mody. Agnieszka Dąbrowska wymieniła aktorkę na liście wyroczni mody tuż obok Heleny Modrzejewskiej, Romany Popiel i Laury Pytlińskiej, córki Marii Konopnickiej. Wydawało się, że w tamtym momencie pozycja wisnowskiej była już utrwalona, ale w jej głowie wciąż działo się nie najlepiej. W swoim pamiętniku pisała: Wszyscy żądają mego ciała, nie duszy. Powrócił też temat zafascynowania śmiercią, o którym mówiła publicznie. Wydawało się, że bawi się życiem i śmiercią. W ten sposób postanowiła się zabawić kosztem Edwarda Michałowskiego. Dała mu do zrozumienia, że ma w ustach pigułkę zawierającą strychninę, a następnie powiedziała, że jeżeli jej nie pocałuje, to ona wtedy będzie musiała ją połknąć i zginie. Mężczyzna pocałunkiem mógł ją uratować, wyjąć z ust truciznę i sam ją połknąć. Inaczej Maria groziła, że jeśli tego nie zrobi, to ona ją zażyje. Mężczyzna ją pocałował, po czym wypluł pigułkę, czym podobno Wisnowska była bardzo rozbawiona. O tym, jak Maria wpływała na mężczyzn, możemy usłyszeć od Zauzy, lwowskiego aktora. Maria nie ubierała się, lecz raczej rozbierała dla sceny. Przyjmowała zaś u siebie wszystkich swoich znajomych i czcicieli w pieniuarze, z gołymi nogami. Piękno ich wprawiało wszystkich, zwłaszcza nowicjuszów, w oszałamiające zdumienie. A ona mówiła: niech się państwo nie dziwią, to moje własne, i pokazywała nogi powyżej kolan, a równocześnie nie przestawała twierdzić nieraz ze łzami w oczach, że nie ma nikogo godnego jej miłości i że jedyną jej nadzieją jest śmierć. Pomimo tak poważnych słów, była wtedy uważana za artystkę u szczytu swoich możliwości. Miała wykształcenie artystyczno-literackie, znała języki, od wielu lat grywała w licznych przedstawieniach. Zdobyła uznanie krytyków i publiczności. Zaczęła też dobrze zarabiać, a to sprawiło, że z długiej przeprowadziła się na złoto. Zamieszkała z matką, która chwilę wcześniej powtórnie owdowiała. Mieszkanie również urządziła z przepychem. Tak opisywały je gazety. Za pomocą draperii i parawanów urządziła wnętrze salonu tak, by było ciemne i duszne, przesycone zapachami perfum, rozświetlane tylko blaskami lamp. Na ścianach wisiały japońskie maski, na podłodze spoczywały tygrysie skóry. Wszystko ozdabiały sztuczne, przeważnie kwiaty. I powinno brzmieć to tak, jakby Maria była właśnie w najszczęśliwszym momencie swojego życia. Ale znajomi zauważyli, że stała się tylko bardziej nerwowa i wyzywająca. Do tego ekscytowała się czymś, co znajomym wydawało się bardzo dziwne, bo tym, że w jej sąsiedztwie była kosnica, nazywała ją teatrem anatomicznym. Cierpiała też na migreny, bezsenność i halucynacje. Miała wizje, w których widywała diabła pod postacią mężczyzny z krwawiącą raną na twarzy. Zdarzało jej się też zemdleć. To wszystko sprawiało, że szukała wytchnienia i w końcu znalazła je w używkach, między innymi chustkach nasączonych chloroformem. Pod koniec 1889 roku poznała mężczyznę, który na zawsze odmienił jej losy. Aleksander Barteniew był oficerem grodzińskiego pułku huzarów Leibgwardii. W tym czasie w Warszawie stacjonowało ponad 30 tysięcy rosyjskich żołnierzy i on był jednym z nich. Pomimo, że był 9 lat młodszy od Marii, nie przeszkadzało mu to, by być pod jej wrażeniem. Zobaczył ją na jednym z przedstawień, na których licznie zjawili się oficerowie rosyjscy. Niemal wszyscy byli pod wrażeniem roznegliżowanej Marii. Początkowo Bartniew podziwiał swoją wybrankę jedynie na deskach teatru, jednak przechodził na każdy jej występ i w końcu zostało to zauważone. Nie było to trudne, bo po każdym występie wysyłał jej bukiet kwiatów. 7 kwietnia, po tym jak postanowili ze sobą spędzić po raz pierwszy noc, wymienili się obrączkami. Nie byli jednak małżeństwem. Było to tylko symboliczne. Rozmawiali ze sobą po francusku, bo on słabo mówił po polsku, a ona nie chciała używać języka zaborców. Do tego Maria nie za bardzo chciała chwalić się tym, że spotyka się z rosyjskim oficerem. Swój związek więc ukrywali. Wisnowska nie była zbyt miła dla swojego wybranka. Wielokrotnie go upokarzała i flirtowała z innymi mężczyznami także w jego obecności. Nie trudno więc się domyślić, że Barteniew był o nią bardzo zazdrosny. Ale był też bardzo zakochany i spełniał jej każde życzenie. A jednym z nich było to, aby wynajął niewielkie mieszkanie przy Nowogrodzkiej 14, tam, gdzie później doszło do tragedii. Ich związek był burzliwy i Maria niejednokrotnie próbowała go zakończyć. Bała się jednak jego reakcji, bo ten z kolei groził, że zabije siebie, albo ją, albo jej ojca, który nie chciał dopuścić do ich ślubu. W czerwcu 1890 roku Wisnowska, pomimo tego, że w teatrze teraz szło jej bardzo dobrze i właściwie odnosiła sukces za sukcesem, była zupełnie nerwowo rozstrojona. Wynikało to głównie z tego, że męczyła ją sytuacja prywatna. Wiedziała też, że małżeństwo z oficerem rosyjskim zaszkodziłoby jej karierze. Z drugiej strony bała się mężczyzny i za bardzo nie wiedziała, co ma dalej zrobić z tą relacją. W pewnym momencie zaczęła myśleć, aby wyjechać za granicę, jak najdalej uciec od problemów i zacząć wszystko od nowa. Tego planu jednak nie zdążyła zrealizować. I ostatnim wielkim spektaklem był żywy posąg Sisoniego. Wisnowska grała tam chorą na suchoty szwaczkę o imieniu Maria. Później ta szwaczka poznaje hrabiego, który nie ujawnia swojej tożsamości, ale zakochuje się w kobiecie bez pamięci. Kobieta jednak umiera, po czym w późniejszej scenie pojawia się pod postacią diabła. W tym czasie hrabia sprowadza do siebie niemal kopię swojej byłej miłości. Noemi rozkochuje w sobie hrabiego i uwalnia go od żałoby. Po udanej premierze Maria pojechała z Barteniewem do restauracji w Wilanowie. Czekała tam na nich sprowadzona z koszar orkiestra wojskowa. Tego wieczora Wisnowska wyznała, że marzy o tym, by umrzeć na scenie w obecności widzów. Ale w swojej fantazji szła dalej. Chciała, aby to ukochany ją zastrzelił podczas owacji, a następnie sam przegryzł kapsułkę z trucizną, by po chwili umrzeć. Sam Barteniew również był roztrzęsiony zachowaniem kobiety i jej wizjami. Nie za bardzo wiedział, jak ma z nią postępować, a a jednocześnie cały czas darzył ją ogromnym uczuciem. Aż w końcu nadszedł 1 lipca, który zmienił losy obojga kochanków. To właśnie tego dnia Marię znaleziono w mieszkaniu przy Nowogrodzkiej 14. Niestety kobieta już nie żyła. Początkowo uważano, że popełniła samobójstwo, o którym tak często wspominała. Znaleziona została w końcu sama, ze śladem kuli w piersi. Wszystko wydawało się jasne. Jednak niedługo potem okazało się, że to ktoś inny nacisnął spust rewolweru. Aby dowiedzieć się, co się wydarzyło, musimy wrócić się do 30 czerwca 1890 roku. O 6 po południu Maria zjawiła się w mieszkaniu Barteniewa. Mimo nieporozumień, których ostatnio doświadczyli, ich spotkanie zaczęło się w dosyć dobrych nastrojach. Maria zaczęła od tego, że jest głodna, więc mężczyzna dosyć szybko przygotował jej talerz zimnych przekąsek. Do tego pili wino musujące i rozmowa gładko im płynęła. I wydawało się, że to będzie bardzo miły wieczór. Ale nagle w Marii coś się zmieniło. Straciła całą wesołość i wpadła w melancholię. Był to też moment, w którym rozpoczęła opowiadać o swoich planach, że chciałaby wyjechać za granicę, co zupełnie nie spodobało się jej wybrankowi. Doprowadziła go o tym niemal na skraj rozpaczy. Zaczął krzyczeć, że gdyby nie był Rosjaninem, to pewnie mogliby wziąć ślub i spędzić resztę razem życia. I że on wie, że dla jej rodziny to byłby mezalians. Z minuty na minutę nastrój tego spotkania zdecydowanie się pogarszał. W końcu Maria powiedziała: czy ty mnie kochasz? Jeśli byś mnie kochał, nie groziłbyś mi swoją śmiercią, ale zabiłbyś mnie już wtedy, kiedy pierwszy raz zdecydowaliśmy się na to. Jestem kobietą, nie mam tej stanowczości, którą ty powinieneś mieć, inaczej sama dawno bym już ze sobą skończyła. Boję się tylko cierpień przed śmiercią. Śmierci nie boję się wcale. Jeśli chodzi o inne szczegóły tego spotkania, to źródła podają różnie. Niektóre twierdzą, że Wisnowska opowiedziała o swoich licznych romansach. Inne, że mówiła o śmierci, cierpieniu i o tym, że nigdy nie będą razem. W końcu zaczęła nalegać, aby wspólnie popełnili samobójstwo. Takie ostatnie chwile przedstawił Barteniew. Położyła się. Nasączyła moją i swoją chustkę chloroforem i położyła na twarz. Poprosiła, aby ją zabić w imię naszej miłości, natarczywie powtarzając: jeśli mnie kochasz, zabij. Leżała rozebrana, ja byłem ubrany, siedziałem obok niej na skraju sofy z odbezpieczonym rewolwerem w prawej ręce. Objąłem ją za szyję lewą ręką, cały czas powtarzała, żebym ją zabił, jeśli kocham. Głowę miałem jakby zamgloną. Pocałowałem ją, przytuliłem się do niej i wystrzeliłem z bliska pod obnażoną lewą pierś. Krzyknęła po francusku: adieu, je t'aime. Chwilę przed tą sytuacją, gdy jeszcze Barteniew był bardzo rozstrojony, a alkohol szumiał mu w głowie, Maria namówiła go, aby napisali listy pożegnalne. Kobieta napisała 2 listy, do generała Palicyna i list, w którym żegnała się z matką. Do niej napisała: człowiek ten postąpił sprawiedliwie, zabijając mnie. Ostatnie pożegnanie dla drogiej świętej matki i Aleksandra. Żal mi życia i teatru. Matko moja biedna, nieszczęśliwa, przebaczenia nie błagam. Umieram bowiem nie z własnej woli. Matko, zobaczymy się jeszcze tam w górze. Czuję to w ostatniej chwili. Nie igra się z miłością. Chwilę potem wyciągnęła 2 buteleczki. W jednej z nich był chloroform, w drugiej opium. Oboje przed śmiercią Marii przyrządzili z tego truciznę i wypili. Chwilę później Barteniew oddał celny strzał w serce. Padł około 3 nad ranem. Kula przebiła płuco, serce i zatrzymała się w kręgosłupie. Wisnowska zmarła niemal natychmiast. Miała zaledwie 30 lat. Później Barteniew próbował celować do siebie, ale ostatecznie nie zdecydował się na oddanie strzału. W osłupieniu patrzył na ciało ukochanej. Nie do końca chyba zdawał sobie sprawę z tego, co przed chwilą się stało. Zażył jednak truciznę, jak to się stało, że przeżył pomimo jej połknięcia. Prawdopodobnie ta mieszanka była po prostu za słaba. Dlaczego do siebie nie strzelił, to już pozostało tajemnicą. Wiadomo jedynie, że przez kolejne 3 godziny miotał się po mieszkaniu. Aż w końcu postanowił wyruszyć w stronę koszar swojego pułku. O 6 rano spotkał tam swojego kolegę rotmistrza, Aleksandra Lichaczowa i oznajmił mu: oto moje szlify, zabiłem Manię. Jego znajomy był zdecydowanie zaskoczony tym wyznaniem. Nie za bardzo rozumiał, o jakiej Mani mowa. Bartyniew więc wyjaśnił po chwili, że chodziło o znaną aktorkę Marię Wisnowską. Ponieważ Bartyniew był znany z tego, że nie stronił od alkoholu, początkowo Aleksander myślał, że tak tylko gada od rzeczy. Jednak w jego słowach było coś tak niepokojącego, że ostatecznie postanowił się ubrać i obudzić śpiących w koszarach oficerów, by chwilę później omawiać z nimi sytuację i umówić się, że trzeba sprawdzić, co takiego się stało. Swoje dochodzenie zaczynają od mieszkania aktorki przy ulicy Złotej 3. Okazuje się jednak, że kobieta nie wróciła na noc do domu. W międzyczasie Bartyniew wyznaje, że do zbrodni doszło w wynajmowanym przez niego mieszkaniu przy ulicy Nowogrodzkiej. Po chwili więc dwóch oficerów jedzie na miejsce, a po drodze zawiadamiają policję. Przed kamienicą przy ulicy Nowogrodzkiej czeka na nich już rewirowy. Po chwili wspólnie znajdują się w mieszkaniu, w którym miało dojść do zbrodni. Wchodzą do środka i zauważają, że jeszcze wydobywa się lekki płomień z kominka, który oświetla pomieszczenie. Widać też resztki niedojedzonej kolacji, dwie butelki, jedną pustą, jedną niedopitą, szklankę z resztą jakiegoś czarnego płynu oraz znajdujące się po prawej stronie niedomknięte drzwi. Po chwili decydują się, aby zajrzeć za te drzwi. Nie ma tam żadnych mebli poza szeroką turecką otomaną, na której mężczyźni dostrzegają bezwładnie leżącą Marię Wisnowską. Na jej ciele, pod lewą piersią, w okolicy serca, widać okrągłą ranę, z której sączy się krew. Niżej leżą dwa bilety, a tuż obok trzy wiśnie. Następnego dnia kurier poranny w rubryce „Co słychać nowego?” opublikował: leżała na sofie w koszuli, twarz miała oblaną opiumem, którego flaszka stała obok na stoliku. Na lewej stronie piersi miała ranę od postrzału rewolwerowego wymierzonego w samo serce. Oprócz tego znaleziono list do matki i do dwóch osób oraz kartkę do dyrekcji teatrów. Z kolei kurier warszawski tak podsumował jej śmierć: Wisnowska zawsze była egzaltowaną do przesady. Nie pociągała szlachetnością, przymiotami serca lub umysłu, lecz tą właśnie nadzwyczajnością. Przyjaciół nie miała. Wielbicieli liczyła na tuziny. Śledztwo ruszyło dopiero 19 lipca. W jego trakcie powołano dziesiątki świadków. Od kucharki po generała Palicyna. Bartyniew zmieniał swoje zeznania 3 razy. Ostatecznie przedstawił się jako ofiara kokieterii Wisnowskiej. Jego wersja sprawiła, że pojawiło się wiele plotek. Ludzie byli głodni sensacji i mówili o ich romantycznej miłości. Uważali, że przegrali z bezsilnością losu i dlatego postanowili się zabić. Przed sądem Bartyniew twierdził, że wspólnie z Marią planowali popełnić samobójstwo, ale też nigdy nie przyznał się, że byli kochankami. Potwierdził natomiast, że pisali listy pożegnalne, ale później sąd podważył autentyczność tych listów. W trakcie procesu stwierdzono, że truciznę i rewolwer do wynajętego pokoju przyniósł sam Bartyniew. Uważano, że mężczyzna obawiał się, że aktorka go zostawi i dlatego chciał ją zabić. Po aresztowaniu zostawiono mu jednak przestrzeń, aby przemyślał swoje zachowanie. Dodatkowo zostawiono go z pistoletem, by ten honorowo mógł popełnić samobójstwo. Ale tego mężczyzna nie zrobił. W czasie procesu bronił go z kolei jeden z najlepszych rosyjskich adwokatów, Fiodor Plewako. Jego mowa końcowa była tak dobra, że przeszła do historii rosyjskiego sądownictwa. Ostatecznie 22 lutego 1891 roku o godzinie 8:30 Sąd Okręgowy Warszawski uznał Aleksandra Bartyniewa za winnego. 23-latek został pozbawiony wszystkich praw stanu i szlachectwa oraz zesłany na 8 lat ciężkich robót. A z kolei po ich ukończeniu obowiązkowo miał osiedlić się na Syberii na zawsze. Bartyniew wniósł apelację, ale ją oddalono. Istotne było też to, że Bartyniew był szlachcicem, oznaczało to, że wyrok musiał przejść jeszcze przez tak zwaną konfirmację, czyli zatwierdzenie przez cara. A car unieważnił obie instancje. Zdegradował Bartyniewa do szeregowca i przywrócił do służby w pułku na Kaukazie. Pozwolił mu jednak zachować prawo do awansu. Ostatecznie jednak został całkowicie ułaskawiony przez cara. Żył jeszcze 40 lat, nigdy się nie żeniąc. Marię pożegnano tylko jednym nekrologiem, od matki. 3 lipca o godzinie 17 została pochowana na Powązkach. Pochowano ją jak samobójczynię, co oznaczało, że nie mogło być tutaj udziału duchowieństwa. Została pochowana naprzeciwko bramy głównej, na końcu alejki. Znajduje się tam rzeźba w białym kamieniu, autorstwa Bolesława Syrewicza. Przedstawia ona popiersie zmarłej, na które opada kurtyna opuszczana przez cherubinka. Poniżej znajduje się wieniec, maska tragiczna i liść palmowy. Oraz podpis ukochanej córce, stroskana matka. Dlaczego Bartyniew zabił Wisnowską? Czy chodziło tylko o zazdrość? Czy może o jakieś niespełnione uczucia? Tego się pewnie nigdy nie dowiemy. Jeżeli chodzi o losy Bartyniewa, to pojawiła się jedynie publikacja z 25 grudnia 1932 roku w Tajnym Detektywie. Zrodziła też ona miejską legendę o tym, że mężczyzna pozbawiony majątku żyje nierozpoznany przez nikogo w skrajnej nędzy i że widywano go też nad grobem Wisnowskiej i na Nowogrodzkiej pod oknami mieszkania. Według tajnego detektywa mężczyzna miał umrzeć w przytułku. Inna legenda twierdzi, że duch Bartyniewa krąży po Powązkach i składa na grobie Wisnowskiej pojedynczą różę. Natomiast duch artystki straszy w miejscu jej śmierci. W Encyklopedii Teatru Polskiego tak czytamy o tej zbrodni. Czyn Bartyniewa stał się najsłynniejszym wydarzeniem kryminalnym w dziejach Teatru Polskiego. W końcu historia Wisnowskiej zainspirowała wielu twórców, zarówno polskich, jak i rosyjskich. Między innymi w 1891 roku pułkowy kolega Bartyniewa napisał romans Choroba wieku. W 1928 roku powstał romans Maria Wisnowska w więzach tragicznej miłości. W 1958 o Marii wspomniano w Pitawalu warszawskim. W 1974 Władysław Terlecki napisał czarny romans. A w 1990 roku Agata Tuszyńska wydała biografię Wisnowską oraz w 2003 Maria Wisnowska, jeśli mnie kochasz, zabij. Stanisław Milewski w skradzionej części Wisienki tak opisuje swoje przemyślenia. Mnie zrobiło się jej żal i to bardzo, właśnie jako kobiety. Te bowiem cierpią i męczą się nie na pokaz w światłach rampy, ale rzeczywiście, każda na swój rachunek w czasach, w których przychodzi im żyć. Świat nie jest im przyjazny w owej grze pozorów, jaką bywa najczęściej nasza egzystencja. Sprawa Wisnowskiej jest niemal klinicznym przypadkiem, widowiskowym wręcz przykładem takiej gry. Teatr stał się tu życiem, a życie teatrem. Sztuka życia napisała się sama, a reżyserem okazał się ślepy los, jakże dla niej absurdalnie nieprzychylny, a nawet złośliwy. I tym akcentem myślę, że zakończę tę historię. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i czy kiedyś słyszeliście o Marii Wisnowskiej. Na koniec zostały nam jeszcze wasze komentarze. Marlena pisze: ja twoje podcasty przynajmniej słucham 2 razy. Raz do usypienia, a reszta dla treści. Mój chłopak boi się kryminalnych podcastów, a mnie właśnie relaksują. Często niestety przy zasypianiu on musi słuchać o szczegółach morderstw, ale już się przyzwyczaił i pyta wieczorem, o kogo morderstwie dziś słuchamy. Pozdrawiam. Czyli wyszło na to, że stał się niepisanym fanem kryminalnych historii. Ale bardzo mi miło, że towarzyszę ci przed snem i że jakoś mogę pomóc ci się zrelaksować. Tak jak już wspominałam wiele razy, dla mnie to jest komplement, a jeżeli i wy potrzebujecie się zrelaksować, to na społeczności znajdziecie linka do mojej relaksacji. Miss Disaster pisze: a propos zabawnych sytuacji podczas słuchania twoich podcastów do snu. Mój narzeczony też został w to wkręcony, bo puszczał głośno bez słuchawek. Nawet mu się podoba. Zasnął i na chwilkę się wybudził, słysząc, co słucham z tekstem. A ten Palma to chyba nie żyje. Po czym usnął znów. wyprowadziłam go z błędu odnośnie płci bohatera opowieści, ale potwierdziłam, że tak, owszem, nie żyje, chociaż wątpię, że to słyszał. Przyznam, że uśmiechałam się, jak czytałam ten komentarz i faktycznie było to bardzo zabawne. Oczywiście nie kwestia tego, czego słuchaliście, bo to zawsze jest smutne. Ale tak sobie myślę, że jaką to potęgę ma nasz mózg, że nawet jak niby się wyłącza, to jednak cały czas rejestruje. Maksymilian Gibała napisał: siedzę właśnie na nocnej zmianie i obsługuję maszynę CNC. Noska z twoim głosem mija dużo szybciej. Wydaje mi się, że okultyzm w tej sprawie to nieudolna próba wmanewrowania śledczych na zupełnie inny trop. Według mnie to ktoś z otoczenia Janet, ktoś kogo znała. PS, gdybym kiedyś zaginął, chciałbym, żebyś zrobiła o mnie odcinek. Pozdrawiam. Myślę, że jako twórca lepszego komplementu usłyszeć nie mogę, bo to oznacza, że moja praca ma sens i mogłaby zrobić coś dobrego, ale mam nadzieję, że jednak nie zaginiesz i nie będę musiała robić o tobie odcinka. Eliach AK pisze: założę się, że słuchanie podcastów kryminalnych bardzo dużo uczy. Mnie nauczył ostrożności, mówienia kocham najbliższym przy każdym wyjściu, nawet po chleb do sklepu i nie rozstawaniu się w gniewie. Troski i częstego kontaktu, na przykład z mężem, który jest kurierem. Nauczyłam się także, że jak któryś z przyjaciół potrzebuje pomocy, to rzucam rzeczy i jadę do nich. A jak jedzie za granicę, to ma do mnie dzwonić o umówionej porze. I mamy hasło klucz, gdyby coś poszło nie tak. Bardzo podoba mi się to podejście, bo w zasadzie sama stosuję takie samo. Nie cierpię położyć się spać, czy właśnie wyjść gdzieś i mieć taką atmosferę kłótni. Mam wtedy w głowie, że gdyby to był nasz ostatni kontakt, to potem bym żałowała. Dlatego naprawdę polecam wam wdrożenie tej zasady, aby wyjaśniać, a nie zostawiać wszystko właśnie w takiej atmosferze gniewu. I na koniec zostawiłam sobie komentarz Marty Waś, która fajnie podsumowała to, o czym właściwie mówiłam w poprzednim odcinku. Prawdę mówiąc, podcasty kryminalne wydawały mi się tak popularne, że w ogóle nie rozpatrywałam tego jako nasz i mały świat. Ale właściwie ogromnie przyjemna wydaje mi się ta perspektywa. Kiedyś byłam tancerką i oczywistym dla nas było, że jesteśmy my tancerze i reszta świata. Że mówimy własnym językiem i nasze żarty, priorytety, zajawki i przeżycia są tylko dla nas zrozumiałe. Ale za to jakie ważne i jak bardzo zrozumiałe. Myślę, że nie można aż mówić o kulturze kryminalnych czy czymś w tym stylu, ale faktycznie, przecież nie znam nikogo innego, osobiście, kto słuchałby tego i czytał aż tyle co ja. Może dwóm osobom ze wszystkich, które znam się, czasem zdarza. Ale ja? My? Przecież nie ma dnia, żebym nie poświęciła sprawom kryminalnym minimum godziny. To już faktycznie jest swego rodzaju krąg zrozumienia. I może nie aż kultura, do czego potrafią prowadzić niektóre pasje, ale oczywiście, że jestem kryminalną i to jest strasznie fajne uczucie, że jest nas więcej i że jednak pewien swój język i styl postrzegania faktycznie również mamy i jest nasz. Dziękuję wam za to. I ja się z tym w zupełności zgadzam, bo uważam, że to jest taki właśnie nasz mały świat mimo wszystko. Że czarny humor, który pojawia się na grupie, jest zrozumiały właśnie tylko przez osoby, które spędzają ten czas na kryminalnych historiach. Że komentarze, które się pojawiają pod odcinkami, nie są pozbawione empatii, a wręcz odwrotnie. I bardzo się cieszę, że udało nam się stworzyć tutaj taką społeczność i na grupie, i że możemy właśnie poznawać osoby, które podzielają po prostu te same zainteresowania. Ja do dzisiaj bardzo chętnie wchodzę z wami w różnego rodzaju relacje, znajomości i to jest dla mnie chyba najfajniejsza nagroda z prowadzenia tego podcastu, że poznaję osoby, które lubią to, co ja. I tym miłym akcentem bardzo wam za dzisiaj dziękuję. Dziękuję za wszystkie komentarze i wasze słowa wsparcia. Dziękuję za to, że wspieracie mnie na YouTube i Patronite, bo dzięki wam ten kanał dalej się rozwija. Życzę wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.